Witam, ja nazywam się Leszek Korzeniecki, jestem tutaj razem z Januszem Bigdą. Spędzimy ze sobą trochę czasu. Ja będę głosił, jeśli trzeba będzie, będę się również modlił, a Janusz zadba o oprawę muzyczną. Trochę jest problem z tym wiatrakiem, bo głośnik go zbiera. Dobrze, dobrze. O, to jest dobra koncepcja, jeśli chodzi o wiatrak. Więc chciałbym podzielić się słowem i chciałbym, abyśmy zajrzeli do listu do Hebrajczyków w drugim rozdziale. Są takie słowa. Dlatego musimy tym baczniejszą zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. To jest ważne, żebyśmy też wiedzieli, że owo zagrożenie widzieli wierzący ludzie już w pierwszych wiekach. A kiedy czytamy listy, które znalazły się w drugim i trzecim rozdziale Księgi Apokalipsy, to możemy zauważyć, że Chrystus osobiście odnosił się do zwiedzenia, które miało miejsce w ówczesnym Kościele. I nie były to kościoły, które były całkowicie przez Boga zapomniane. Były to kościoły, które należały do Chrystusa. W kościołach należących do Chrystusa było wiele problemów i wiele zwiedzenia. I tutaj autor listu do Hebrajczyków, kimkolwiek był, nie wdając się w domysły, przestrzega nas, że musimy zwrócić baczną uwagę, byśmy nie zboczyli z drogi. I dalej mamy napisane takie słowa. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Więc widzimy tutaj pewną chronologię, jaką przedstawia autor listu do Hebrajczyków, mówiąc, że Ewangelia została nam najpierw przekazana przez samego Jezusa. Później najbliżsi apostołowie przekazali ją dalej. I to, co jest ciekawe, to to, co w tej chronologii stoi jako rzecz kolejna, po której już nie następuje następny sposób przekazywania Ewangelii. Jako kolejną rzecz autorowego listu mówi, Bóg poręczył te słowo znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego. Myślę, że żyjemy właśnie w tym momencie, w którym nie mamy do czynienia ze świadkami zmartwychwstania Chrystusa, bo miało ono miejsce już jakiś czas temu. Ale mamy nieustannie do czynienia z tym samym Duchem Świętym, który jest obecny w Kościele, by nieustannie potwierdzać i poręczać te słowo, które zostało nam dane. Myślę, że bez nadprzyrodzonego działania Ducha Świętego dzisiaj w Kościele, we współczesnym świecie moglibyśmy powiedzieć, że Ewangelia jest jeszcze jedną ideą, jeszcze jedną filozofią, jeszcze jedną religią, którą możemy przyjąć lub odrzucić. Ale na szczęście tak nie jest. Na szczęście Bóg stoi za swoim słowem i Bóg jest gotów potwierdzać niebiańskie pochodzenie tego słowa. Myślę, że jest to jeden z bardzo ważnych elementów tego, w co wierzymy. Dlatego, że jeśli ograbimy nasze zrozumienie Ewangelii z tego aspektu praktycznego Bożego działania, to tak naprawdę znajdujemy się w miejscu, w którym nasza wiara po prostu odnosi się do idei, a tak nie jest. Jednak mimo tego wielu wierzących ludzi pozostało właśnie w tej sferze. Prowadzę dosyć często spotkania na temat uzdrowienia i kiedy mówię o tym temacie, zadaję pytanie, czy wierzycie, że Bóg może uzdrowić każdą możliwą chorobę? Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś nie podnosi ręki, najprawdopodobniej z lenistwa, a nie z tego powodu, że w to nie wierzy, zwłaszcza kiedy pytam o to w kręgach ewangelicznych. Ale kiedy zmieniam formę tego pytania, kiedy pytam, czy wierzycie w to, że Bóg może uzdrowić jakąkolwiek chorobę pod waszymi rękami dzisiaj? Okazuje się, że jest problem. W wtedy tych rąk podnosi się znacznie mniej. I wiara w pewne ogólne prawdy, ona jest ważna, jest częścią tego, w co wierzymy i ona musi mieć miejsce. Wiara, o której pisał Jakub, jest również nam potrzebna. Wiara, o której pisał Jakub w sposób negatywny, mówiąc: wierzysz w Boga, dobrze czynisz, ale diabeł również wierzy i drży. Czy to jest problem, że diabeł wierzy w Boga? To nie jest problem. Problem polega na tym, jeśli ktoś wierzy, a nic z owej wiary nie wynika. Nic praktycznego z owej wiary nie wypływa. I to jest coś, co myślę jest wielkim problemem współczesnego Kościoła, gdzie daliśmy sobie prawo do tego, by wierzyć we wszystkie niezwykłe atrybuty Boga, by wierzyć w całą Jego wspaniałość i doskonałość, by zachwycać się różnorodnymi świadectwami, które słyszymy, a mimo tego często nie przychodzi nam do głowy, że jesteśmy powołani, że sensem naszego istnienia jest bycie częścią tego, a nie tylko podziwianie tego, co Bóg robi. I nam, jako wspólnocie znajdującej się na Mazurach, które są, nazwijmy to, ewangeliczną pustynią, bo jest tam niezwykle mało zborów ewangelikalnych i niekoniecznie są w najlepszej kondycji, nam w tym miejscu Bóg dał pewne konkretne przesłanie. Pokazując, że to, o co musimy walczyć, to czystość Ewangelii taką, jaką była zawsze, taką, jaką była na początku. Ewangelia powinna być głoszona w taki sam sposób jak ówczas, powinna rodzić takie same owoce jak ówczas i ludzie powinni płacić za nią taką samą cenę, jak płacili ówczas. I myślę, że czasy biblijne w żaden sposób się nie przedawniły. Powtarzamy słowa z listu do Hebrajczyków, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki, ale zapominamy o tym, że Kościół powinien być ten sam, taki sam. Powinien charakteryzować się tym samym rodzajem wiary, tym samym rodzajem zainteresowania współpracą z Bogiem. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. Nawiążę do pewnej sytuacji. Z pewnością od czasu do czasu jesteście odwiedzani przez takich miłych ludzi, którzy pukają do waszych drzwi i nie chcą wam niczego sprzedać, chcą wam podarować swoje pisemko. Ja też czasami takie wizyty miewam, mimo że mieszkam w lesie nad jeziorem, mimo wszystko przynajmniej raz w roku odwiedzają mnie ci ludzie. I pamiętam, jak usiadłem kiedyś z dwójką tych ludzi i zadałem im takie pytanie. Czy wy głosicie tą samą Ewangelię, która była głoszona przez apostołów? Tak, dokładnie tą samą. Zadałem kolejne pytanie. I czy wierzycie w to samo, w co oni wierzyli? No tak. A czy ludzie, którzy będą słuchać tego, co wy mówicie, uwierzą w to samo, w co uwierzyli, kiedy apostołowie głosili? Tak, oczywiście. A jeśli byście głosili coś, co nie jest zgodne i coś, co nie powoduje tych efektów, które miały miejsce w czasie, kiedy apostołowie głosili, czy to będzie znaczyło, że wasza Ewangelia jest inna? No tak. Więc otworzyłem im szybko listy, 14 rozdział Dziejów Apostolskich i opisałem, jak apostoł Paweł po raz pierwszy w życiu głosił Ewangelię do ludzi, którzy pierwszy raz w życiu jej słuchali, w Listrze. I kiedy apostoł Paweł głosił do tych ludzi, którzy pierwszy raz w życiu zetknęli się z Ewangelią, spojrzał na człowieka, który był od urodzenia chory, nie mógł chodzić i zobaczył w oczach tego człowieka, że ma dość wiary, by zostać uzdrowionym. Więc krzyknął do niego: wstań prosto na swoje nogi. Ten zerwał się i zaczął chodzić, biegać, krzyczeć. Zaczął zachowywać się poprawnie, jak zachowywać się powinien każdy uzdrowiony poganin. I mówię: powiedzcie mi, czy jeśli ktoś będzie słuchał tego, co wy głosicie, nabierze wiary w uzdrowienie? Nie. Mówię: to chyba głosicie inną Ewangelię. Nie, tą samą. Wiecie, ludzie mają tendencję, by upierać się i stawiać na swoim, Ale prawda jest taka, że my jako środowisko ewangeliczne mamy wiele powodów do pokuty, wiele powodów do zmiany, wiele powodów do tego, by testować samych siebie, czy naprawdę trwamy w tym, do czego jesteśmy przez Boga powołani. I ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Bóg obdarzył swoją mocą szczególnych ludzi w Kościele. Kiedy narodziłem się na nowo 20 kilka lat temu, ciągle były mi powtarzane pewne rzeczy. Mówiono, wiesz, jeśli chcesz zostać ochrzczony w Duchu Świętym, tutaj uważajcie, być może ta herezja przetoczyła się też przez te okolice. Ale kiedy narodziłem się na nowo, to był rok 92, zacząłem szukać chrztu w Duchu Świętym jesienią 92 roku. W mojej okolicy dowiedziałem się od ludzi, że żeby zostać ochrzczonym w Duchu Świętym, muszę znaleźć kogoś, kto ma dar nakładania rąk. I dowiedziałem się, że to jest jedyna metoda otrzymania chrztu w Duchu Świętym. Więc zapytałem tych ludzi, gdzie mogę znaleźć kogoś, czy słyszeli o kimś, kto ma taki dar nakładania rąk. Oczywiście wiedzieli o kimś takim, wysłali mnie do owego człowieka. I kiedy już byłem u niego i poprosiłem o modlitwę, on mi powiedział, że jeśli nie stanę się członkiem jego wyznania, to się nie będzie o mnie modlił. Więc odesłał mnie bez modlitwy. Więc na samym początku, kiedy byłem nawrócony, ciągle stykałem się z tym, że ktoś opowiadał o szczególnych ludziach. Ktoś opowiadał o szczególnej mocy towarzyszącej szczególnym ludziom. I ciągle wydawało mi się, że Bóg tak to wszystko zaplanował, takie odnosiłem wrażenie, abyśmy nawracając się mogli podziwiać i zachwycać się ogromem Jego mocy, która przez cały czas będzie niedostępna dla nas. My będziemy ciągle ludźmi podziwiającymi i ciągle oczekującymi i ciągle nie doznającymi zbyt wiele z tego. Więc przez jakiś czas myślałem, że taki jest porządek rzeczy, że po prostu Bóg jest wielki, potężny, do mnie powinny dotrzeć informacje o Jego wielkości i potędze, ale nic nie powinno to w moim życiu zmienić, a jeśli bym pragnął szczególnie mocno takiej zmiany, to będzie to świadczyło o pysze, o arogancji, o zachłanności, czy o innych złych cechach mojego charakteru. Na szczęście nie trwałem zbyt długo w tego typu postawie, dlatego że byłem osobą, która naprawdę poważnie uchwyciła się Bożego Słowa. Przez pierwsze 2 lata trudno było zobaczyć mnie w jakichkolwiek sytuacjach codziennych bez Biblii w ręku. Nie rozstawałem się z nią. Przez pierwszy rok myślę, że przeczytałem około 15 razy Nowy Testament. Poza tym czytałem też Stary Testament. Starałem się być osobą, która nieustannie żyje w Słowie. I przez pierwsze 2 lata nie odrywałem się prawie w ogóle od Biblii. I to, co mi pokazywało Pismo, to to, że od pierwszej do ostatniej strony Biblii możemy widzieć, że największym pragnieniem Boga jest bycie obecnym w życiu człowieka. Że On chce być obecny w naszym życiu. On chce naszej miłości, chce okazywać swoją wzajemność w stosunku do nas, chce nam towarzyszyć, chce być razem z nami. W tamtym okresie nie rozumiałem tego wystarczająco dobrze. Byłem też osobą, która miała za sobą mroczną przeszłość. Jako 14-latek, lata przed swoim nawróceniem, jako 14-latek zacząłem ostro ćpać i przez kilka lat nie bywałem trzeźwy. Później w kolejnych latach zacząłem zajmować się okultyzmem i to spowodowało, że w moim życiu nastąpiło bardzo dużo takiej degradacji duchowej i psychicznej. I kiedy nawróciłem się, na samym początku nie rozumiałem w głębszy sposób sensu bliskich relacji. Byłem osobą, która raczej starała się trzymać na dystans od wszystkich i wszystkiego, w nic się nie angażować. Jednak minęły lata i zrozumiałem, że tą największą, najgłębszą potrzebą, która istnieje w sercu każdego człowieka, tą potrzebą, która przemienia się z biegiem czasu w świadome wołanie za Bogiem, jest to, że Bóg wrejestrowuje w nasze wnętrze jako najpotężniejsze pragnienie dotyczące naszego życia, to, że każdy chce kochać i być kochanym. Nie zawsze rozumiemy, że pochodzi to od Boga i nie zawsze rozumiemy, że powinno to nas do Boga prowadzić. Ale w którymś momencie zrozumiałem, że nie ma nic ważniejszego i nie ma nic cenniejszego. Zrozumiałem też, że Bóg jest tym, który w jasny sposób domaga się naszej miłości. Daje nam przykazanie. I to jest ciekawe, bo jeśli przeczytamy je w takiej patetycznie brzmiącej wersji albo przypomnimy sobie, jak uczyliśmy się go na lekcjach religii w dzieciństwie, to z łatwością wytrąbimy to na pamięć w bezmyślny sposób, nie zwracając uwagi nawet na tak powierzchowne rzeczy jak znaki interpunkcyjne w tym tekście, które powinny się znajdować. Ale jeśli zastanowimy się nad sensem pierwszego przykazania, to odkryjemy pewną rzecz, że Bóg do nas mówi: nic mnie tak nie obchodzi w twoim życiu, jak to, jaki masz stosunek do mnie. Jeśli powiążemy też ten tekst z 13 rozdziałem listu do pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi o dokonaniach i mówi: choćbym rozdał całe mienie swoje, a miłości bym nie miał, nic to nie znaczy. I myślę, że znamy ten fragment wystarczająco dobrze, żebym nie musiał nad nim się dłużej zatrzymywać, ale Biblia pokazuje, że nie ma takich dokonań, nie ma takich czynów, nie ma takiej misji w naszym życiu, która zrobiłaby na Bogu większe wrażenie niż to, co dzieje się w naszych sercach, niż to, w jaki sposób zaczynamy go traktować. I Biblia mówi: będziesz kochał Boga swego z całego serca swego. To można łatwo sprawdzić. Kiedy przychodzi wieczór, czego najbardziej chcemy? Włączyć odcinek swojego ulubionego serialu? Przyznaję z wstydem, że ja często tak miałem. Często myślałem sobie, czego teraz najbardziej chcę. Myślałem sobie: świętego spokoju. Czego teraz najbardziej chcę? Odmurzyć się, zapomnieć, włączyć jakiegoś ogłupiacza. I byłem szczery sam przed sobą. I w takich momentach uświadamiam sobie, że mogę mówić, że Bóg jest dla mnie najważniejszy. Ale to moja codzienność i to, do czego lgnie moje wnętrze, najlepiej opisuje mój wewnętrzny stan. I wielokrotnie musiałem stanąć sam przed sobą i powiedzieć: człowieku, nie oszukuj siebie i nie oszukuj innych. Boga się nie da oszukać, więc nawet tego nie trzeba mówić. Ale ktoś, kto chce naprawdę kochać Boga, musi zdobyć się na szczerość wobec samego siebie. Będziesz kochał Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, wszystkim tym, co się dzieje w twojej głowie. Cieszę się, że nie widzicie tego, co się dzieje w mojej głowie na co dzień. Ale wierzcie mi na słowo honoru, że moja głowa nie kocha jeszcze Boga tak, jak Bóg na to zasługuje. I chciałbym, aby moje myśli były nieporównywalnie bardziej skoncentrowane na Nim niż są teraz. Biblia mówi, że powinniśmy kochać Boga ze wszystkich swoich sił. I to jest pierwsza rzecz, która Boga interesuje. Wszystkie inne, które moglibyśmy zrobić z myślą o Nim, mają mniejsze znaczenie. Jeśli pierwsze przykazanie nie jest przez nas wykonane, możemy oczywiście popaść w zapał dobroczynności, tak jak Paweł pisze: choćbym rozdał całe mienie swoje. Możemy popaść w zapał misyjny i pojechać do kraju, w którym szybko zostaniemy męczennikiem. Jeśli by ktoś chciał zostać męczennikiem, mogę poradzić kilka lokalizacji, gdzie dzieje się to ekspresowo. Moglibyśmy pomyśleć o innych rzeczach, które z myślą o Bogu byśmy mogli zrobić, ale prawda jest taka, że pierwszą rzeczą, jaką Bóg jest zainteresowany i jaką musimy zrobić, jeśli chcemy być tym Kościołem, który chodzi w Bożej obecności, który doświadcza Bożej mocy i który rozumie, że czasy biblijne istnieją w nim dla każdego pojedynczego członka tego Kościoła, dla każdej kobiety, dla każdego mężczyzny, dla każdego dziecka. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zrozumieć, że sensem naszego chrześcijaństwa jest zdobywanie codziennie swojego serca, swojego umysłu, swojego wnętrza dla Chrystusa. Zdobywamy świat dla Niego, zapominając o tym, że najpierw powinniśmy wytworzyć w sobie nawyk zdobywania siebie. I to jest rzecz, o której myślę, że jest czymś bardzo zasadniczym, czymś z powodu czego współczesny Kościół w Polsce doświadcza wielu podziałów, jest często bardzo mały, często bezowocny, często bardzo skłócony i często pozbawiony mocy. Pierwszą rzeczą, której musimy się uczyć, stając się chrześcijanami, to uczyć się, że pierwsze przykazanie to najważniejszy fundament i priorytet dla naszego życia. Że będziemy musieli przez resztę życia zdobywać siebie dla Chrystusa. Jeśli nie nauczymy się zdobywać siebie, zaczniemy mieć problemy. Będziemy mieli problemy z tym, że kłopoty, jakie mamy, nie spotykają się z właściwą reakcją, jakiej oczekiwalibyśmy po Bogu. Dlaczego Bóg nic z tym nie zrobi? Czy Bóg mnie nie kocha? Ilekroć nam przyjdą takie pytania do głowy, najpierw powinniśmy zapytać siebie, co my robimy w Jego kierunku, bo Jemu wzajemności nigdy nie brakuje, ale czasami nie ma czego odwzajemnić. Kiedy nie zdobywamy siebie dla Chrystusa, zastanawiamy się nad owocem. I myślimy, że trzeba znaleźć jakąś ciekawą teorię. Do jednych z ulubionych teorii ewangelicznych środowisk należy to, że w tym regionie albo w tym kraju są niezwykle silne diabły. I wiecie, ja nie chciałbym umniejszać żadnemu diabłu, ale myślę, że problem naprawdę znajduje się gdzieś indziej. Problem nie jest związany z tym, że mamy za mocne diabły w okolicy. Ale często problem polega na tym, że mamy za mały zapał w zdobywaniu siebie dla Chrystusa i w trwaniu w Nim. Jakiś czas temu zupełnie nieświadomie, nie wiedząc, że do tego mnie Duch Święty prowadzi, znokautowałem słowami wspólnotę, którą prowadzę. Było to przed kilkoma miesiącami, ale Bóg pobudził mnie, aby głosić na ten temat. I kiedy głosiłem, słuchałem samego siebie. Czasami tak bywa. Kaznodzieje o tym wiedzą, że czasami tak bywa. Coś głosisz i myślisz sobie, mój Boże, muszę to zapisać. Bóg pobudził mnie, bym głosił w oparciu o 15 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie, obfity owoc wydacie. Obfity owoc jest obecny w życiu każdej osoby, która trwa w Chrystusie. I problem polega na tym, że bardzo często nasze trwanie w Chrystusie to tylko teoria, to tylko deklaracja. Jeśli ktoś trwa w Chrystusie, codziennie doświadcza Jego głosu, codziennie doświadcza Jego miłości, codziennie doświadcza Jego mocy, codziennie doświadcza Jego wpływu, codziennie ma to wpływ na Jego charakter. To jest nasz cel, budowanie głębokiej więzi opartej o miłość. Kiedy człowiek doświadcza takiego rodzaju życia i takiego rodzaju chrześcijaństwa, okazuje się, że nie potrzebujemy zbyt wiele nauczania na temat darów Ducha Świętego, nie potrzebujemy zbyt wiele nauczania na temat mocy ku uzdrowieniu czy na temat wiary, dlatego że te wszystkie prawdy zaczynają działać w nas. Jezus powiedział tak, jak gałęź z winogron nie jest w stanie wydać owocu sama z siebie, tak samo wy nie możecie wydać owocu sami z siebie. Ale jeśli we mnie trwać będziecie, obfity owoc wydacie. To, co powoduje, że Boże życie płynie przez nas, to nie nasze doedukowanie w kwestii wszystkich spornych prawd teologicznych. To nie, choć myślę, że jest to rzecz, którą warto odrobić. To, co sprawia, że Boża moc płynie przez nasze życie, to też nie jest zrozumienie wszystkich charyzmatycznych nauk, jakie tylko zostały kiedykolwiek wypowiedziane, choć wiele z nich też warto poznać. Ale to, co sprawia, że Boża moc płynie przez nasze życie, to właściwy rodzaj relacji z Chrystusem. I dzisiaj, kiedy spojrzelibyśmy na to, co dzieje się w chrześcijańskich kościołach i na sposoby, które mają doprowadzić do tego, że wierzący ludzie staną się efektywni, to często oferuje się ludziom tak skomplikowane programy nauczania, tak rozległe formy materiału do zdobycia i zrozumienia, że jest to wręcz nieprawdopodobne, by uwierzyć w to, że pierwsi chrześcijanie też przez coś takiego przechodzili. Oni nie mieli tych wszystkich niezwykłych seminariów, niezwykłych konferencji, niezwykłych podręczników, niezwykłych zasad duchowych. Nie występuje przeciwko temu. Każda z tych rzeczy może być pożyteczna. Ale to, co mieli, to mieli świadomość, że sensem ich chrześcijańskiego życia jest utrzymywanie nieustannej relacji z Chrystusem, który powinien mieć na ich życie wpływ. Oni byli w Chrystusie, trwali w Nim. Ludzie bez nagłośnienia, bez internetu, bez książek, bez stacji radiowych, telewizyjnych, ludzie bez możliwości, jakie my dzisiaj mamy, zdobyli ówczesny świat dla Chrystusa. Ludzie prześladowani, paleni żywcem, przeżynani piłami, ludzie rozszarpywani na kawałki, torturowani, upokarzane kobiety, gwałcone nastolatki. Oni zdobyli świat dla Chrystusa. Dlatego, że byli w prawdziwej relacji z Nim. I dawne chrześcijaństwo, myślę, cechowało się tym rodzajem autentyzmu, który został bardzo skutecznie zasłonięty w zachodnim chrześcijaństwie poprzez intelektualizm, który zaczął przejmować rolę duchowego życia. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, że człowiek zmysłowy, człowiek kierujący się umysłem, człowiek analityczny, nie jest w stanie pojąć, zrozumieć, przyswoić tych rzeczy, które pochodzą z ducha. Dlatego, że trzeba je duchowo rozsądzić. Biblia mówi o naszym umyśle i naszej duszy, ale mówi też o naszym duchu. I żeby to zilustrować, podam taki prosty przykład. Gdyby żona pastora dzisiaj wyczyściła uszy z większą gorliwością niż kiedykolwiek wcześniej, czy byłaby w stanie zobaczyć swoim prawym lub lewym uchem jakiś kolor? Ten zmysł, bez względu na to, jak bardzo jest sprawny, nie jest w stanie ogarnąć tej rzeczywistości. To odnosi się tylko do słuchu. Tak samo nasz intelekt może przeżywać rzeczywistość intelektualną. Ale to, co stało się gdzieś w dawnych wiekach, w Europie, ludzie zostali oszukani i nakazano im prowadzić życie duchowe za pomocą umysłu. Stąd też dzieje się dzisiaj tak, że człowiek przeżywając jakiekolwiek problemy, szybko sięga po nowy podręcznik, po nowy poradnik, szybko sięga po nowy sposób nauczania. Próbujemy coś zmienić w swojej głowie. Czasami przynosi to pewne efekty, ale prawda jest taka, że to, na co cierpi Kościół i to, z powodu czego Kościół jest najbardziej pozbawiony mocy we współczesnym świecie, to to, że przesadziliśmy osła na proroka. I dzisiaj umysł, kiedy odgrywa dominującą rolę nad duchem, nie możemy posunąć się do przodu. Wyobraźmy sobie ten obrazek. Prorok jedzie na ośle, żeby było mistycznie, w kierunku Jerozolimy, pielgrzymka. Niedługo już tam będzie, ale spróbujmy wyobrazić sobie zmianę na tym obrazku i przesadzamy osła na proroka. Mamy te same dwa elementy. Niczego nie dodaliśmy, zmieniliśmy tylko ustawienie. Jak daleko osioł zajedzie na proroku? Myślę, że niezbyt daleko. I tak samo jest z prowadzeniem chrześcijańskiego życia w oparciu o umysł. Bardzo często, kiedy mówi się o rzeczach duchowych, w ogóle nie ma to nic wspólnego z rzeczami duchowymi. Często wtedy chodzi o coś, co zawiera elementy czasami sztuki, czasami jakichś głębszych myśli filozoficznych. Czasami dotyczy to jakiejś rzeczywistości tajemniczej. Ale prawdziwe życie duchowe polega na zaangażowaniu ducha, zaangażowaniu serca, zaangażowaniu wnętrza. I Bóg chce, by każdy z nas wszedł w rzeczywistość, w której będziemy prowadzili rzeczywiste życie duchowe, które będzie rodziło owoce. Chciałbym powiedzieć o kilku wydarzeniach, które są z ludzkiego punktu widzenia kompletnie niemożliwe, ale które się stały. Dlatego, że nasz Bóg jest wszechmogącym Bogiem, czyniącym rzeczy niemożliwe. Kilka lat temu byłem w Łodzi. A chciałbym powiedzieć, że od kilkunastu lat pracuję jako profilaktyk uzależnień. Mam pewną profesjonalną wiedzę dotyczącą problematyki uzależnień i wiem, że cała ta wiedza została oparta na dogłębnych badaniach prowadzonych przez dziesięciolecia i nie ulega większej wątpliwości. Posiadam tą wiedzę. I w Łodzi, w jednym z ewangelicznych zborów, podczas modlitwy znalazło się przede mną i osobą, z którą tam byłem, małżeństwo. Dwoje ludzi, alkoholików, przyznali się do tego, że zaczęli pić, kiedy mieli po kilka lat. Jeszcze nawet nie mieli 10 lat, kiedy pierwszy raz się upili. I mieli za sobą już więcej niż 40 lat picia. Nie było to młode małżeństwo. Pili zanim się stali małżeństwem i pili razem jako małżeństwo. Spędzili całe życie pijąc. I przyszli na nabożeństwo, na którym wysłuchali głoszonego słowa, a po tym nabożeństwie powiedzieli mi, że chcieliby, abym się modlił o nich, by Bóg uwolnił ich od nałogu, by już nigdy więcej nie pili. Wiem, jak to wygląda. Wiem, jak bardzo mały procent ludzi, którzy decydują się na zerwanie z nałogiem, wychodzi z tego, nawet jeśli dostaną profesjonalną pomoc. Wiem, że jeśli dwoje ludzi jest uzależnionych i żyją w związku, to prawdopodobieństwo ich wyjścia z tego obniża się jeszcze bardziej. Więc kiedy patrzyłem na to małżeństwo, zastanawiałem się nad tym, na co oni naprawdę liczą. A z drugiej strony myślałem, czy jestem tutaj teraz po to, by wykazywać się swoją świecką wiedzą, czy nie raczej po to, by wierzyć w to, że Bóg może robić rzeczy, które dla mnie są kompletnie niemożliwe. Modliliśmy się o nich. Nie wiedziałem, co się stanie. Po prostu modliliśmy się tak gorąco, jak tylko nas było na to stać. Jakieś półtora roku później jechałem samochodem i zadzwonił telefon. Tak się zdarza. Nie powinniśmy wtedy odebrać, ale ja odebrałem. Mam nadzieję, że nie doniesiecie nikomu i nie dostanę mandatu. Odebrałem. I ów człowiek powiedział, wiesz, od dłuższego czasu myślę o tym, że powinienem do ciebie zadzwonić i powiedzieć ci świadectwo. Mówię, no dobrze, a w czym rzecz? Więc przypomniał mi tą historię. Ja sobie też ją przypomniałem, dlatego że była charakterystyczna. Powiedział, wiesz, od tamtego dnia ani ja, ani moja żona nigdy więcej nie sięgnęliśmy po alkohol. Zrobiło to na mnie wrażenie. Gdybym nie siedział, to bym usiadł. Kiedy już rozłączyliśmy się, zadzwoniłem do pastora tego kościoła. Oczywiście wierzyłem we wszystko to, co zostało mi powiedziane, ale chciałem, żeby było też potwierdzone. Więc zadzwoniłem i zapytałem, czy faktycznie tak się rzeczy mają. On powiedział, tak, no to jest zdumiewające, ale oni od tamtego dnia już nigdy więcej nie sięgnęli po alkohol. Mając tą wiedzę, którą mam, wiem, że to jest rzecz niemożliwa. Ale tak się stało. Bóg jest zainteresowany tym, aby uwalniać nas. ten, który mówi nam o naszym wiecznym zbawieniu i uwolnieniu nas od wiecznego piekła. On poręcza to słowo poprzez wyplątywanie nas z naszych malutkich zniewoleń, jakie mamy tutaj. Czym jest zniewolenie alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami? Czym jest zniewolenie czymś takim wobec wiecznego potępienia? Gorąco wierzę w piekło i raczej nie unikam mówienia o nim. Myślę, że wszyscy powinni zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, którą się piekło charakteryzuje. Czym się różni od doczesności? Wszystkie rzeczy w doczesności mają początek i koniec, tak jak te nabożeństwo. Kiedyś się skończy. Mam tendencję do przedłużania niczym Fidel Castro, ale na pewno się skończy. Każda rzecz, z którą mamy do czynienia w doczesności, charakteryzuje się tym, że ma początek i koniec. Ale to, czym będzie różniło się piekło, to będzie różniło się tym, że tam nie będzie nawet nadziei na to, że cokolwiek się zmieni. I będzie trwało to w nieskończoność. Więc Bóg, który mówi nam o wybawieniu od wiecznego potępienia, On jest zainteresowany, ten, który wybawia nas od takiego zniewolenia, On jest zainteresowany wybawianiem nas również od maleńkich zniewoleń, jakie przeżywamy w doczesności, aby poświadczyć to słowo, że jest ono realne, że jest prawdziwe. Różne rzeczy możemy zrobić z tym, co Bóg dla nas robi. Chciałbym opowiedzieć o jeszcze dwóch ludziach uwolnionych od nałogu. Jedna sytuacja była niezwykle zabawna, poruszająca i można by było o niej barwnie opowiadać. W tamtym okresie trwałem bardzo gorąco w modlitwie. No to był, myślę, 94-95 rok. W tamtym czasie minimum starałem się modlić 2-3 godziny dziennie, a w weekendy potrafiłem modlić się po 5 godzin i dłużej. Poza tym jeszcze spędzałem dużo czasu nad Biblią. Szukałem Bożej obecności. I Duch Święty zstępował często bardzo mocno, a ja Jego głos słyszałem tak wyraźnie, że nie potrafiłem od tego uciec. I któregoś dnia, kiedy szedłem przez park w mieście, koło którego mieszkam, w Węgorzewie, Bóg do mnie przemówił, abym szedł do Krzyśka. Bardzo go nie lubiłem. Nie Boga, Krzyśka. Więc pomyślałem sobie, Boże, na pewno kiedyś do Niego pójdę. Ale Bóg powiedział, idź do Niego teraz. Pomyślałem, że będę udawał, że nie słyszę. I dalej szedłem w kierunku przystanku. Ale mój autobus odjechał o kilka minut przed czasem. Pomyślałem sobie, że i tak nie pójdę. I wtedy zaczął padać deszcz. Pomyślałem sobie, dobrze, Boże, idę. Nacisnąłem na domofon. Z drugiej strony odebrał Krzychu. No i ja zastanawiałem się, co mam powiedzieć do tego faceta. On mnie nie cierpi, ja jego nie cierpię. W tym się zgadzaliśmy. Co mam mu powiedzieć? Jestem tu, bo Bóg mnie przysłał? Ale na szczęście pytanie z domofonu padło zupełnie inne. Kto? Powiedziałem, korzeń. Właś. Wszedłem. Kiedy już otworzył mi drzwi, od razu powiedział, a ja to teraz jestem satanistą. Ja powiedziałem, fajnie. Głoś mi swoją Ewangelię, ale najpierw zrób mi kawy. Więc on zrobił mi kawy i powiedziałem, to głoś. Więc zaczął mi głosić. Przez jakieś 20 minut opowiadał o różnych eksperymentach z okultyzmem i z narkotykami halucynogennymi. I kiedy był pod koniec całego tego wywodu, jakieś 20 minut później, miał łzy w oczach i powiedział, a tak naprawdę to jest... Nie zacytuję. Ale powiedział, że nie jest dobrze, do tego się to sprowadzało. I wtedy powiedział, to teraz ty głoś mi swoją Ewangelię. Więc zacząłem do niego mówić. Kiedy zacząłem mówić, Boża moc wstąpiła do tego miejsca i on po chwili zapytał, czy mogę się o niego pomodlić. Wstałem, by do niego podejść, ale Duch Święty wstąpił na niego tak, że spłynął z fotela, na którym siedział i chwilę później już dyszał na podłodze, sapiąc i wijąc się. Kiedy wstawał z podłogi, wstawał już modląc się obcymi językami i będąc pod wielkim wrażeniem tego wszystkiego, co się stało. Bóg dotknął go w niesamowity sposób. Stały się rzeczy naprawdę niezwykłe w jego życiu przez kolejne lata. Wiele osób przyprowadził do Chrystusa. Modlił się o nich o chrzest w Duchu Świętym, przeżywali to. Przez jakiś czas prowadził też uwielbienie w naszej wspólnocie. Ale zaczął zajmować się interesami, robić długi. Po jakimś czasie zaczął zachowywać się w sposób kompletnie nieodpowiedzialny. Odsunął się od Boga, odsunął się od społeczności, koniec końców doprowadziło to do rozwodu. I 2 lata temu byłem na jego pogrzebie. Umierał naćpany. I było to czymś bardzo bolesnym dla nas wszystkich, którzy pamiętali zupełnie inną rzeczywistość. Bóg może dla nas zrobić coś niezwykłego, coś wspaniałego, ale to, co my zrobimy z tym, co Bóg robi dla nas, to zupełnie inna sprawa. Inny człowiek. Grisza. Historia jest już bardzo stara, ale ciągle aktualna. Kiedy kończyłem swoje życie punkowca, rock'n'rollowca i drobnego ćpuna, w tamtym czasie na podobną drogę wchodził mój kolega z dzieciństwa. Nazywaliśmy go Grisza. Ja przestawałem ćpać, on zaczynał. Kiedy rozmawiałem z nim na samym początku, jak on zaczynał ćpać i przestrzegałem go przed tym, co czeka go na tej drodze, śmiał się, przypominał sobie sytuację, jak śmiał się ze mnie do tego stopnia, że spadł z krzesła, na którym siedział. Bo uważał wszystkie przestrogi, które do niego mówiłem, za nieprawdopodobne. Rzeczywiście, nie stało się tak, jak mówiłem. Było dużo, dużo gorzej. 8 lat później, kiedy Grisza był uzależniony od heroiny, kiedy był lokalnym producentem i dealerem heroiny, szedłem przez miasto i zdarzyło się tak, że Bóg powiedział do mnie: odszukaj teraz Griszę. Od 6 lat nie miałem z nim kontaktu. Nie byłem pewien, czy pamiętam, w którym bloku mieszka. Nie chciałem tam pójść z pewnego powodu. Śpieszyłem się na koncert. W Węgorzewie grał Janusz. W kinie. Szedłem na koncert i pomyślałem: Boże, ja pójdę do Griszy i znajdę go innym razem. Teraz nawet nie wiem, gdzie on jest. I 3-krotnie jeszcze odczułem, jak bardzo mocno Bóg do mnie porusza i mówi, że powinienem tam pójść. Więc koniec końców odwróciłem się na pięcie, poszedłem na te osiedle, znalazłem blok, a jak byłem już na właściwej klatce, to resztę znalazłem po zapachu. Zapukałem do drzwi. Grisza otworzył, spojrzał na mnie i powiedział: a czy ten twój Bóg jest w stanie mnie uzdrowić z AIDS? Powiedział to z taką pogardą, na jaką było go stać w tym momencie. Powiedział: wiesz, ja wiem, że nie mogę nic i wiem, że mój Bóg może wszystko. Chyba uznał to za właściwe hasło, bo mnie wpuścił. Więc wszedłem do niego do domu, akurat była końcówka roboty. Z jednej strony tego pokoju, do którego wszedłem, siedziały przydrożne prostytutki, które czekały na koniec roboty. Z drugiej strony chłopacy, którzy czekali na to, aż Grisza przyniesie heroinę. Rozmawiałem z nim przez chwilę. Miałem okazję też dzielić się z nimi świadectwem. Później przyszedł Grisza. Towar został naciągnięty do pomp. Wszyscy wyszli, aby dać sobie w żyłę w miejscach, w których chcieli. A ja z Griszą zostałem i rozmawiałem z nim. Powiedziałem: Grisza, cokolwiek by się działo, czegokolwiek byś potrzebował, możesz na mnie liczyć. Ty umrzesz. Nie wiem kiedy. I może nie masz wyboru, żeby żyć, ale masz wybór, by umrzeć jak człowiek. By wytrzeźwieć chociaż na kilka ostatnich miesięcy swego życia, spróbować zostawić swojej rodzinie chociaż próby zostawienia im jakichś pozytywnych wrażeń, wspomnień po tobie. To możesz zrobić. Grisza od tego momentu zaczął przychodzić w niedzielę na nabożeństwa. Przez miesiąc. A ja ciągle mu powtarzałem: możesz liczyć na mnie. Po miesiącu trochę mnie zaskoczył, bo kiedy wróciłem do domu po grupie domowej, którą prowadziłem w Węgorzewie, okazało się, że Grisza się do mnie wprowadził. Kiedy coś mówimy ludziom, powinniśmy obawiać się, że potraktują poważnie to, co im mówimy. Powiedział, że chce spróbować, że chce się odtruwać. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda narkoman odstawiający heroinę, ale są to potworne głody, gdzie traci się rozum, gdzie człowiek szaleje, gdzie bywa, że robi pod siebie, dostaje ataków padaczki, gdzie dzieją się tym podobne rzeczy i nie trwa to przez kilka godzin, ale trwa to przez kilka dni. Więc powiem, że naprawdę miałem mieszane uczucia. Z jednej strony cieszyłem się z tego, że Grisza chce coś zrobić, a z drugiej strony bałem się tego, jak przetrzymamy te najbliższe dni. Kiedy Grisza zaczął skręcać się z bólów, zapytał, czy się pomodlimy o niego. Wtedy były też u mnie inne wierzące osoby. Położyłem na niego rękę, zacząłem się modlić. Grisza wstał, wyprostował się, spojrzał mi w oczy i zapytał, co to jest? Mówię, co? Mówi, krecha nigdy nie ustępuje. To robi się tylko gorsze. Wszystkie bóle mnie opuściły. To jest niemożliwe. Mówię, to Duch Święty. Nie wróciły. Grisza tej nocy, przez całą noc siedział i czytał Nowy Testament. Mieszkał u mnie przez kilka kolejnych tygodni. Kiedy przyjechał do miasta, inny z czołowych producentów heroiny z naszej okolicy przyjechał z strzykawką z 20 centymetrami polskiej heroiny, wrzucił mu ją na kolana i powiedział: promocja, grzej ile chcesz, za darmo. Grisza wziął tą strzykawkę, odrzucił mu z powrotem i powiedział: nie tym razem. W tym momencie poszła fama. Wszystkie ćpuny w okolicy uwierzyły, że wydarzył się cud. Kiedy chodziłem po Węgorzewie, miałem problem niczym pop prawosławny, dlatego że co chwila gdzieś wypadał na mnie ktoś z krzykiem, padał na kolana, całował po rękach i mówił: zrób mi to samo, co zrobiłeś Griszy. Ja wtedy mówiłem: słuchaj, całujesz mnie w niewłaściwą rękę, to po pierwsze. Nie, nie. Mówiłem, nie na tym to polega. Jeśli zechcesz uwierzyć w to, w co uwierzył Grisza i zrobisz pewne kroki, które on zrobił, to Bóg ciebie również uwolni. Okazywało się, że kiedy ludzie dowiadywali się, że to wiąże się z oddaniem życia Chrystusowi, to już nie byli zainteresowani uwolnieniem. Grisza miał AIDS, miał HCV, był w okropnym stanie. Jego brat umierał w tamtym czasie z powodu AIDS. Niedługo później umarł. Nie Grisza, jego brat. Grisza z podobnymi objawami trafił do Białegostoku, do szpitala zakaźnego. Lekarze, kiedy go obejrzeli, powiedzieli, że dają mu najwyżej 2 tygodnie życia. Miał gruźlicę węzłów chłonnych, problemy z wątrobą, pełnoobjawowe AIDS. Miał 4 różne problemy, z których każdy był śmiertelny. Węzły chłonne zaczęły mu gnić, więc zaczęli go rozcinać i wyrzucać te gnijące części jego ciała, żeby móc uniknąć zakażenia. Kiedy przyjechałem do niego do szpitala, Grisza próbował żartować. A ja, wiedząc, że w tych etapach, w których przybliża się śmierć i ludzie próbują temu zaprzeczyć, jest też taki etap, w którym próbuje się to wszystko zbagatelizować, pomyślałem, nie będę mu w tym przeszkadzał. Więc Grisza próbował nas pocieszyć. Nie udało mu się. Pojechaliśmy tak samo, a może jeszcze bardziej smutni do domu. Lekarze mu mówili, że powinien umrzeć w ciągu 2 tygodni. On im mówił, że będzie robił ze swojej strony cokolwiek da się w tej sprawie, ale nie jest pewien, czy mu się uda. Nie udało się. Po jakimś 1,5 miesiąca został wypisany ze szpitala w niezrozumiale dobrym stanie. Pełnoobjawowe AIDS cofnęło się do poziomu nosicielstwa. Jego ciało zaczęło wracać do zupełnie innej kondycji. To było niewytłumaczalne medycznie. Kościół modlił się i pościł o niego. Jakieś 2 lata później, chociaż nie jestem tutaj stuprocentowo pewien czasu, stało się tak, że jego lekarka, oglądając jego wyniki badań, powiedziała: HIV poniżej wykrywalności, HCV poniżej wykrywalności. Jakby pan chciał zrobić dziecko drogą konwencjonalną, to byłoby minimalne zagrożenie, że żona będzie zarażona. Grisza, jak opowiada tę historię, sam mówi: jak usłyszałem, tak zrobiłem. Jego synek był ulubionym synkiem mojego synka w przedszkolu. Ulubionym kolegą, przepraszam, wybaczcie zmęczenie. Więc stało się coś niesamowitego. Dzisiaj Grisza żyje, ma się dobrze, prowadzi dużą rodzinę zastępczą. Dzisiaj jest to zupełnie inna rzeczywistość. Dwóch ludzi, którzy usłyszeli tą samą Ewangelię, których dotknęła ta sama moc Boża, którzy doświadczyli takiego samego cudu, którzy poszli w dwie różne strony. I dzisiaj, myślę, dzieje się tak, że Kościół stoi w takim miejscu, w którym nie powinniśmy cieszyć się żadną chwałą dawnych dni, niczym, co przeżyliśmy do tego momentu. Znaczy, oczywiście powinniśmy być za to wdzięczni, jeśli były to rzeczy dobre i pochodzące od Boga. Ale myślę, że Kościół powinien żyć taką rzeczywistością, w której zadajemy sobie pytanie: Boże, jak bardzo jeszcze mogę się do Ciebie zbliżyć? Co jeszcze chcesz mi polecić? Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? W czym chcesz mnie jeszcze użyć? Chcę wierzyć w to, że najważniejsze rzeczy, które dotyczą mego życia, są ciągle przede mną, nie za mną. Mam wiele niezwykłych świadectw, które mogę opowiedzieć. W ostatnich miesiącach wydarzyło się wiele cudów. Mieliśmy na naszych spotkaniach uzdrowionych kilku inwalidów, bardzo poważnie uzdrowionych, już po badaniach, co do których lekarze nie rozumieją, jak to mogło się wydarzyć. Jeden z tych lekarzy dostał moją książkę w odpowiedzi na pytanie, jak to się stało. Ale to, w co chcę wierzyć, to to, że żadna z rzeczy, które się wydarzyły dotychczas, nie jest tą największą i najważniejszą, którą razem z Bogiem przeżyję. Może powiem o kilku rzeczach. Wspomniałem o kilku uwolnieniach od nałogów. Chciałbym powiedzieć też o kilku uzdrowieniach. Pod koniec czerwca, jeśli dobrze kojarzę, zresztą nie będę za mocno wdawał się w chronologię, ale wydaje mi się, że to było pod koniec czerwca, miałem spotkanie w czeskim Cieszynie. Jadąc tam, może jeszcze przed wyjazdem, dostałem telefon. Dostałem telefon od człowieka, o którego modliłem się kilka tygodni wcześniej w Białymstoku. Ów człowiek miał od 40 lat poważny problem z kolanem. Kolano go bolało, miał też niedowład w tym kolanie, nie mógł swobodnie go rozprostować. Więc miał ten problem od czasu, kiedy poszedł do wojska, wyszedł z wojska kilka miesięcy przed czasem, dlatego że jego kolano było tak poważnym problemem zdrowotnym, że nie mógł odbyć w całości służby wojskowej. I całe życie to kolano go bolało. Znalazł się na spotkaniu w Białymstoku. I kiedy prowadziłem tam konferencję w Kościele Zielonoświątkowym na temat uzdrowienia, zapytałem o kilka osób, które by wyszły na początek z poważnymi bólami i niedowładami do takiego zaprezentowania tego, czym jest Boże działanie w uzdrowieniu. I on był pierwszą osobą, która wyszła do modlitwy. Więc dwie dziewczyny z mojej ekipy uklękły obok niego, położyły ręce na jego kolanie i po chwili ów mężczyzna był totalnie zaskoczony. Po kilkudziesięciu latach bólu odkrył, że jego kolano w ogóle nie boli. Odkrył, że może nim ruszać, tak jak nie mógł ruszać przez te kilkadziesiąt lat. Więc był tym zdumiony. Na tym spotkaniu została też uzdrowiona jego żona. Więc kiedy prowadziłem następnego tygodnia spotkania w Warszawie, zjawiła się jego córka ze swoim dzieckiem. Modliłem się o to dziecko i dziecko zostało uzdrowione. I kiedy miałem jechać do czeskiego Cieszyna, ale jadąc jechałem przez Lubelszczyznę, bo tu też mieliśmy jedną rzecz po drodze. Kiedy jechałem do tego czeskiego Cieszyna, ów mężczyzna zadzwonił do mnie mówiąc, że jego syn ma poważny problem z kręgosłupem. Więc powiedziałem, wiesz, no na pewno przez Hajnówkę nie będę jechał, bo z Hajnówki oni pochodzą. Mówię, ale będę przejeżdżał przez Sokołów Podlaski. On mówi, dobra, spotkajmy się w Sokołowie Podlaskim. Spotkaliśmy się tam, modliliśmy się o owego człowieka, miał problem z wypadającymi dyskami, od kilku tygodni miał poważne bóle. I ten syn, patrząc na swego wierzącego ojca, na swoją wierzącą siostrę, on tak powiedział mi: wiecie co, ja muszę wam szczerze powiedzieć, ja w takie rzeczy nie wierzę, ale jak chcecie, to róbcie co chcecie. Położyłem na niego ręce, chwilę później miał bardzo zdziwioną minę. Został uzdrowiony. W tą niedzielę jego siostra była u nas w kościele i mówiła świadectwo o tym, jaki miało to wpływ na nawrócenie jej brata. Jej brat się nawrócił dzięki temu. Więc to wydarzyło się coś po drodze do czeskiego Cieszyna. Kiedy dojechaliśmy do czeskiego Cieszyna, prowadziłem tam seminarium dla wspólnoty czeskiej, dla wspólnoty polskiej, dla dwóch wspólnot, które zebrały się razem, by powiedzieć im na temat uzdrowień. Na temat tego, jak bardzo Bóg pragnie posługiwać się wszystkimi wierzącymi w tym temacie. Zrobiliśmy też taki czas prezentacyjny i na tym spotkaniu była dziewczyna, którą przywiózł ktoś z Raciborza. Od 3 lat spędzała czas w łóżku. Była częściowo sparaliżowana. Miała bardzo powykrzywiany kręgosłup, poważny niedowład jednej ręki, poważny niedowład jednej nogi. Miała grupę inwalidzką i codziennie do niej musiała przychodzić pielęgniarka, dlatego że nie była w stanie ogarnąć podstawowych rzeczy wokół siebie w domu. Więc kiedy ją przywieziono na to spotkanie, ona musiała mieć kulę w tej ręce, która była sprawna, żeby się podtrzymywać. Ktoś ją jeszcze podtrzymywał i miała też specjalny przyrząd do stabilizowania kręgosłupa w trakcie, kiedy próbowała się przemieszczać. Nie pomogło to, bo zablokowała schody. Tam były jedne schody, które prowadziły do tego pomieszczenia i kiedy przez nie przechodziła, odczuła tak silny ból, że zablokowała te schody i przez jakiś czas nikt nie mógł wyjść ani wejść do tego pomieszczenia. Koniec końców, kiedy znalazła się już na sali w trakcie, kiedy się modliliśmy, miała miejsce anielska manifestacja. Jej ciało zostało poddane pewnym wpływom. Kiedy zaczęliśmy się o nią modlić, widzieliśmy to wyraźnie. Szczególnie ciekawe było, patrząc z bliska, słuchanie jej komentarzy i patrzenie na jej minę. Jak ta dziewczyna mówi: ja nigdy w życiu nie mogłabym zrobić takiego ruchu. I jej ręka, która była nieczynna, nagle uniosła się nad głowę i wyglądało tak, jakby ktoś ją ciągnął za tą rękę, że niewiele brakowało, abyśmy zobaczyli, jak ktoś ją ciągnie tam po posadzce. Po chwili jej ciało zaczęło się wyginać, jak gdyby ktoś zrobił z niego plastelinę. Jej kręgi w kręgosłupie zaczęły się nastawiać, jej stawy zaczęły przeskakiwać. Klęczyliśmy obok niej, kiedy na podłodze to wszystko się działo. Chwilę później wstała. Zacząłem z nią chodzić po sali, w tą i z powrotem. Chwilę później ta dziewczyna już bez kuli, bez podtrzymywania przez kogokolwiek, poszła do samochodu. Wieczorem, kiedy prowadziliśmy ewangelizację w polskim Cieszynie, ta dziewczyna wyszła do przodu. W ogóle, kiedy weszłem na salę, zobaczyłem, że leci muzyka podczas uwielbienia. Ta dziewczyna stała w drugim rzędzie i podskakiwała, podrygiwała, próbowała tańczyć. Stałem i zamiast uczestniczyć w uwielbieniu, patrzyłem na to, co się działo z tą dziewczyną. Kiedy miałem zacząć głosić, zaprosiłem ją, by powiedziała świadectwo, więc przyszła, wzięła mikrofon do ręki, którą wcześniej nie mogła ruszać, i powiedziała świadectwo. Następnego dnia ta dziewczyna już chodziła w taki sposób, że nie było widać różnicy i nikt by nie pomyślał, że była chora. Tydzień później, kiedy ją spotkałem, okazało się, że jest w idealnym stanie. W zeszłym tygodniu poszła do lekarza, który prowadził ją od samego początku. I co się okazało? Lekarz powiedział: 90% wszystkich pani problemów zniknęło w sposób taki, że nawet śladów po nich nie widać. Wydarzyło się coś niesamowitego. 2 tygodnie od tego momentu byliśmy też w kościele Chrystusowym w Płocku u Leszka Juszczyszyna. I tam mieliśmy też spotkanie O, z Januszem nawet byliśmy razem. Gdzie Janusz grał, ja głosiłem, też była spora ekipa ludzi od nas z kościoła i modliliśmy się o osoby, które tam były. Nastąpiło wiele uzdrowień, ale jedno z uzdrowień miało miejsce na samym początku. Pewien chłopak, którego ręka została, jego ramię zostało tak zmiażdżone, że lekarze powiedzieli, że nigdy już nie będzie mógł tego używać, więc przykręcili mu tą rękę śrubami i zamocowali na haki. On powiedział, że może odrobinę tą rękę odciągnąć od swojego tułowia, i to jest cała jego ruchomość, na jaką może się zdobyć. I powiedzieli mu, że nigdy nie będzie w stanie jej podnieść. W tym momencie, kiedy już wiedzieliśmy, jak wygląda sprawa, on powiedział, że jedyne, o co chce, aby się modlić, to to, żeby go ta ręka przestała boleć. Więc byli tam moi przyjaciele, była młoda, świeżo nawrócona Ela z naszej wspólnoty, był też mój przyjaciel Sebastian Zima, który położył rękę na tym ramieniu i po chwili ten chłopak wywołał aplauz na całej sali. Kiedy pojechał następnego dnia do swojego domu, pokazał, co się stało z jego ręką dla swojej niewierzącej matki i niewierzącej siostry. Te kobiety od razu się rozpłakały, kiedy zobaczyły, co on robi ze swoją ręką. Ów chłopak położył swoją chorą rękę na swojej chorej matce, modlił się o nią i została uzdrowiona. To jest niesamowite, ale myślę, że kiedy Boża moc przychodzi, to, co jest cechą Bożej mocy, to, co jest cechą Bożej łaski, to jest to, że jest w tym potencjał do rozprzestrzeniania się, do wywoływania pewnych reakcji łańcuchowych. I myślę, że jako Kościół musimy powracać do tej świadomości, że żywy Bóg, o którym głosimy, On nie chce tylko, żebyśmy przez cały czas bełkotliwie powtarzali, że my wierzymy w prawdziwego Boga, że my stoimy po stronie Bożego Słowa, że my głosimy prawdę. To wszystko jest rzeczywiste. Ale ten prawdziwy Bóg chce prawdziwie objawiać się w życiu tych, którzy głoszą Jego Słowo. I byśmy mogli doświadczać odświeżenia tej mocy. Byśmy mogli doświadczać tej prawdy przejawiającej się w naszym życiu w taki pełny sposób. A jest to już Bożym pragnieniem. Nie musimy Boga prosić o to, żeby zaczął tego pragnąć. On to już chce nam dać. To już jest Jego postanowieniem. Ale tym, co potrzebujemy, to odnowić w sobie pielęgnowanie pierwszego przykazania. Miłość, do której jesteśmy powołani, jest tym, co sprowadza Bożą uwagę do naszego życia i Bożą moc do niego. Człowiek nie może dać innym czegoś, czego nie ma. Kiedy potrzebuje Bożej mocy, kiedy czuje się osamotniony, pusty, pokonany, choć może być to tylko iluzją i kłamstwem, to wiem, co powinienem zrobić. Nie użalać się nad sobą, nie myśleć o tym, jaki jestem bezradny. Ale zaczynam wtedy myśleć, ile jestem wart dla tego, który zgodził się za mnie oddać swoje życie. I wierzę w to, że jako Kościół zbliżamy się do miejsca, w którym będziemy oglądali realizację słów Jezusa. Jezus powiedział, ten, który we mnie wierzy, 14 rozdział Ewangelii Jana, ten, który we mnie wierzy, także będzie dokonywał uczynków, które ja czynię. Nie wierzę w to, że jest to powiedziane do szczególnych ludzi. Mam na to dowód. Sam nie jestem szczególnym człowiekiem, a wiele niezwykłych rzeczy dzieje się w moim życiu. Więc jeśli Bóg może działać przez kogoś takiego jak ja, to może tym bardziej działać przez ciebie. I myślę, że wielu chrześcijan zapomniało o Ewangelii i o tym, co ona nam przekazuje. I to sprawia, że żyjemy w biedzie, w której żyć nie powinniśmy. Wyobraźmy sobie taką rzecz. Biorę starą walizkę od siebie z domu. Napełniam ją diamentami. I przychodzę, daję dla Janusza. Mówię, Janusz, masz, to ode mnie dla ciebie. Janusz przyjmuje tą walizkę i myśli sobie, jaki dziwny koleś, dał mi starą walizkę. Więc stawia tą starą walizkę między ogórkami gdzieś tam w piwnicy. I myśli sobie, no trzeba to docenić, będę się do niego uśmiechał, biedny człowiek, dał mi starą walizkę. I później Janusz przechodzi przez różne problemy, większe, mniejsze, ale nigdy nie myśli o tym, żeby zajrzeć do tej walizki i ujrzeć tego, co w tej walizce się znajduje. I jest posiadaczem tylko i wyłącznie starej walizki. Ale gdyby ją otworzył, okazałoby się, że ma coś więcej niż starą walizkę. Mamy coś więcej niż starą antyczną prawdę sprzed 2000 lat. Mamy w naszym życiu dostęp do wszechmogącego Boga, który mówi, że jest naszym Ojcem i chce traktować nas jak dzieci. On chce się przyznać do naszych słów. Chce czynić cuda w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Chce napełnić nas swoją mocą, swoją obecnością, ale my musimy otworzyć Mu drzwi. A otwarcie drzwi nie polega na tym, że któregoś dnia staniemy i w modlitwie powiemy: Boże, ja się na Ciebie otwieram. Amen. To nie jest otwarcie drzwi dla Boga. Zdobądź swoje serce dla miłości w stosunku do Chrystusa. Zapatrz się w Niego. Zachwyć się Nim. Zacznij się Nim ekscytować. Zakochaj się Nim. W Nim. A zobaczysz, że On zauważy Twoje otwarte serce i zechce przez Ciebie się manifestować. Jeszcze jeden obraz. Na tym zakończę głoszenie. Będziemy mogli też mieć czas na uwielbienie. Ale kiedy byłem małym dzieckiem, myślę, że niektórzy z Was też kiedyś byli. Kiedy byłem małym dzieckiem, co było no, już jakiś czas temu, zdarzało się, że rodzice zabierali nas do wesołego miasteczka. Zwykle miałem wtedy w postaci kilku drobnych monet budżet, który miałem wykorzystać na atrakcje, które to miejsce oferowało. I za każdym razem, kiedy już na coś się decydowałem, to zastanawiałem się, czy to nie był zły wybór, bo widziałem, że na wszystko mi nie starczy i że muszę wybierać i to było najtrudniejsze w tym wszystkim. I wtedy sobie myślałem, że kiedy będę już duży i będę miał pieniądze tak, że będzie mnie stać na wszystko, to przyjdę tu i naprawdę się wyżyję. Minęło więc już kilka lat. Jestem nieco większy i powiem Wam tak w tajemnicy, że stać mnie na to wszystko. Mógłbym teraz pójść do wesołego miasteczka i skorzystać ze wszystkich atrakcji, które oferuje tego typu miejsce. Możecie mnie już wyobrazić sobie jeżdżącego w kółko na jakimś jednorożcu czy czymś takim. Ale mimo, że stać mnie na wykorzystanie wszystkich atrakcji wesołego miasteczka, to wierzcie mi, że jakoś za bardzo się dzisiaj tam nie garnę. To już mnie nie cieszy. Nie byłoby w stanie mnie zadowolić, ale wtedy wydawało się szczytem marzeń. Ale bywam w wesołym miasteczku. Mam synka i on się naprawdę z tego cieszy. I kiedy jestem z Nim, to cieszę się z tego, że On się cieszy. I to mi coś pokazuje. To mi pokazuje pewną prawdę o Bogu. Bóg jest w stanie dokonać wszystkich niezwykłych cudów, jakie muszą być dokonane. Ale wybrał dokonywanie ich przez Kościół, przez ludzi. Przez ludzi, którzy żyją z Nim blisko. Przez ludzi, którzy Go kochają. Jeśli Bóg wskrzesi dzisiaj 4 ludzi w Polsce, a na tym spotkaniu 5 osób dostanie złote zęby, jak myślicie, czy Bóg nie będzie mógł zasnąć dzisiaj wieczorem i będzie myślał sobie: wow, ale spotkanie, cud się zdarzył. Jak myślicie, czy Boga ekscytują nadprzyrodzone zjawiska, które są Jego codziennością? Nie. Nie sądzę, aby Bóg był podekscytowany cudami. My, owszem, dla nas są one niezwykłe i cudowne, i wspaniałe. W naszej społeczności miały miejsce w ostatnich miesiącach niezwykłe manifestacje, zaczął materializować się olej, pojawiać złoty pył, inne rzeczy miały miejsce i wszyscy byliśmy tym bardzo podekscytowani. Jest to niesamowite. Ale nie wierzę, żeby Bóg był tym podekscytowany. Myślę, że Boga ekscytują zupełnie inne rzeczy. To, co ekscytuje Boga, to to, co może zobaczyć w twoim sercu. To dla Niego jest cudem. Jeśli głos naszego serca będzie rozbrzmiewał jako cud w niebie, jeśli Bóg, patrząc na nas, będzie widział nasz zachwyt, nasze prawdziwe uwielbienie, naszą prawdziwą miłość, będziemy dla Niego najbardziej ekscytującym cudem, na jakim może zawiesić swoje oczy. A tego jesteśmy w stanie dokonać. Jesteśmy w stanie o to zawalczyć. I kiedy nasze serce staje się cudem dla Boga, Bóg wstępuje na ziemię. Bierze ciebie za rękę, tak jak ja, swojego synka. I idzie. I mówi, zrobimy jakąś zadymę. Zrobimy coś ciekawego. Coś się wydarzy. Bóg kocha działać w obecności tych, którzy Go kochają. Miłość sprawia cud. Miłość przyciąga cuda. I wierzę w to, że każdy wierzący człowiek potrafi zawalczyć o swoją miłość do Boga. Jeśli każdy człowiek zawalczy o swoją miłość do Boga, otrzymamy coś, co będzie przerastać naszą wyobraźnię. Chciałbym do tego zachęcić.